Proszę Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Druga część, przeczytam Państwu drugą część artykułu pana Krzysztofa Balińskiego w warszawskiej gazecie. Tytuł: Donald Trump, znienawidzili go za dwa słowa America First. Jeśli Państwo myślicie, że ten artykuł nie ma nic wspólnego z Chinami, to się bardzo mylicie. A cytuję. Druga część. Od kilku dekad Ameryką rządzą na przemian dwa nurty. Liberałowie i neokonserwatyści. Neokonserwatyści. Przy czym konserwatyzm neokonserwatystów sprowadza się do skrajnej postawy proizraelskiej oraz zapalczywości w awanturach na Bliskim Wschodzie. Neokronów, bo tak się ich nazywa, nie interesują konserwatywne wartości. Ich interesuje ich Izrael. Dochodzą do tego typowe dla trockizmu inklinacje sekciarskie. Powiedzieć trzeba, że określający się tym mianem politycy, którzy dokonali wrogiego przejęcia ruchu konserwatywnego przez prawdziwych konserwatystów zwani są neotrockistami, bo tak jak Trocki dążą do światowej rewolucji pod płaszczykiem szerzenia postępu i demokracji. Prawdziwi konserwatyści niechętni byli amerykańskiemu zaangażowaniu w świecie, krytykowali republikanów Rockefellera, czyli światową elitę finansową, światową elitę o lewicowych poglądach, dla których wolny rynek to lichwa, a wolność obywatelskie to sodomia. Wśród neoklonów jest też dużo Żydów, jest tak dużo Żydów, że nazwa ta odbierana jest jako antysemicka obelga, a neokonserwatywne postulaty, jak cytaty z protokołu Mędrców Syjonu. Eric Edelman, zastępca sekretarza obrony z czasów Busha, jest autorem słów dwukropek. Nienawidzę terminu neokonserwatysta, bo w wielu kręgach to grzeczne określenie Żyda. To Żyd to niegrzeczne określenie? Ciekawe. Cytuję. Bazę neokonserwatystów, czyli w gruncie rzeczy ateistów, syjonistów, poszerzają tak zwani chrześcijańscy syjoniści, to znaczy ewangelicy wierzący w umocowanie w Biblii prawa Izraela do całej Palestyny. Chore. Należą do nich świadkowie Jehowy, tutaj hybryda judaizmu i chrześcijaństwa, którzy napędzali kampanię wyborczą Teda Cruza. Wszyscy poza Trumpem wydawali się wierzyć, że droga do Białego Domu prowadzi przez odkurzenie polityki Busha. Wszyscy na podium wyborczym krzyczeli: podrzeć porozumienia z Iranem, zbombardować Asada, więcej broni dla Kijowa. Triumf Trumpa to nie tylko kłopot demokratów, to także kłopot neokonserwatystów, bo oznacza dalszą banicję na politycznej Syberii i pogrzebanie szans wyjścia z politycznego niebytu. W czasach Busha byli u szczytu władzy, okupowali Biały Dom, Pentagon, wpływali think tanki, odgrywali pierwszoplanową rolę w inwazji na Irak. To o tym wiemy. Cytuję. Na jego temat Trump wyraził się jasno. Dwukropek. Była wielkim, wielkim błędem inwazja na Irak. Nigdy w Iraku nie powinniśmy się znaleźć. Kłamali, że jest tam broń masowego rażenia. Nie było jej i wiedzieli, że jej tam nie ma. Wypowiedź ta neokronom mówiła wszystko. Podczas kampanii wyborczej podłączyli się pod Jeba Busha, czyli neokroni, a potem Marco Rubio, upatrując w nich najlepszą szansę na odbudowę wpływu. Do ekipy Rubio weszła ich cała zgraja, ale Rubio w prawyborach przepadł. Wyparł go renegat Trump, a to nie jest dobre dla Izraela ani dla Żydów, pisał Forward Nathan Gutman. Zaczęli myśleć o czymś nie do pomyślenia. Elliot Abrams głosił, dwukropek, nigdy nie zagłosuję na Trumpa. Elliot Cohen, dyplomata Busha, który według Politico mobilizował neokonserwatystów do podpisania manifestu Never Trump, diagnozował, dwukropek, Hilaria jest mniejszym złem. Paul Wolfowitz zgryźliwie wypominał, dwukropek, Trump z uznaniem wypowiada się o Saddamie Husajnie, bo zabijał terrorystów i robił to dobrze. Robert Kagan lamentował, dwukropek, jedyną opcją jest głosowanie na Hillary. Kagan to czołowa postać klanu klanu rodu waszyngtońskich neokronów należy do niego Wiktoria Nuland, ta sama, która rozrabiała na Majdanie i ta sama, która stała się stała za obaleniem Kaddafiego i zbrojeniem dżihadystów w Syrii. Do obozu Never Trump przyłączyło się 116 weteranów administracji Trumpa. Co ich przestraszyło, poza tym, że Trump nazwał ich generałami, którzy przegrali wszystkie wojny? Zapowiedź, że będzie neutralnym pośrednikiem między Izraelem a Palestyńczykami, tak jak Carter w Camp David, i łoży się z Putinem, tak jak Nixon z Breżniewem i Mao Tse-tungiem, że nie wyruszy w nową krucjatę na Bliski Wschód i że nie będzie przeszkadzał Putinowi w bombardowaniu państwa islamskiego? Swoje Fox News dorzucił Newt Gingrich, dwukropek. Establishment jest przerażony, bo Trump nie należy do tajnego stowarzyszenia i nie bierze udziału w jego rytuałach. Nadchodzą ciężkie czasy. Taka zmora musiała majaczyć się w większości amerykańskich Żydów, gdy obudzili się 9 listopada z wielkim powyborczym kacem, pisał Forward. Mimo różnic z Obamą co do Iranu, Żydzi nigdy nie mieli pretensji, nie mieli prezydenta tak bliskiego ich wizji świata i ich jestestwa. Obama nie tylko promował, ale ucieleśniał wizję społeczeństwa wielokulturowego i liberalne idee propagowane przez amerykańskich Żydów. Żydowską kulturę i jidyszit znał i rozumiał lepiej niż jakikolwiek poprzedni lokator Białego Domu. Żartowali, że zreformowanym judaizmem różnią go jedynie dni obchodzonych świąt. Przez większość Żydów postrzegany był jako męż. Za jego prezydentury Żydzi sięgnęli szczytu swojej akceptacji i zakorzenienia w amerykańskim mainstreamie, a bycie amerykańskim Żydem stało się hip i cool. Żydowską idyllę przerwał brutalny wybór Trumpa. Zimny prysznic wzmocnił jego zaplecze wyborcze w postaci aktywistów alt-right, alternatywnej prawicy, którzy regularnie potępiali światowe gremia finansowe zdominowane przez Żydów. Co prawda Trump zdystansował się od, jak nazwały ich żydowskie media, heteroseksualnych, białych, chrześcijańskich mężczyzn, obawiających się, że ich wnuki staną się znienawidzoną mniejszością we własnym kraju, ale zrobił to pod przymusem. W opisie Hemi Szalej z Haaretz liderzy i żydowskie kongregacje religijne odebrały zwycięstwo Trumpa jako narodową katastrofę. W synagogach całej Ameryki zapanowała atmosfera żałoby, lały się łzy. Z dnia na dzień z insiderów stali się outsiderami. W większości głosowali na Clintonową, a neokonserwatywna elita zdystansowała się od Trumpa i nie będzie w przyszłej administracji odgrywała żadnej roli. Poglądy wyznawane przez Trumpa są diametralnie sprzeczne z żydowskimi. Do Białego Domu wniesie nacjonalizm, poglądy rasistowskie, teorie spiskowe, mizoginizmy, islamofobię i faszyzm, alarmował rabin Jonach Dov-Pessner. Jest wiele sposobów na wywołanie zachwytu żydowskiego audytorium, na przykład poruszenie takich drogich Żydom tematów jak bezwarunkowe poparcie i zobowiązanie do zwiększenia pomocy dla Izraela, stronniczość w rozmowach z Palestyńczykami, uznanie Jerozolimy za stolicą państwa żydowskiego. Trump wszystkie zignorował. Zamiast tego ucieka się do metafor o Żydach owładniętych obsesją na punkcie pieniądza. Gdy złożył deklarację, że zawsze na pierwszym miejscu będzie stawiał interes USA i przebąkiwał o neutralnym podejściu do bliskowschodnich konfliktów, już pojawiły się karykatury Trumpa z hitlerowskim wąsikiem. Bo dla Żydów neutralność, a nie pełne i bezwarunkowe poparcie dla Izraela, to zakamuflowany antysemityzm. Jeśli Trump znowu zrobi Amerykę wielką, to kosztem Izraela. Izrael potrzebuje prezydentów, którzy wychwalają go jak tylko można, często i głośno. Mr. Trump nie oferuje nic z tych rzeczy, lamentował Schumel Rosner w New York Timesie. Dla Hemi Scheivel z Haaretz wiara, że prezydent, który nastąpi po Obamie, będzie lepszy dla Izraela, znika z każdym dniem, a strategia, że partia republikańska jest warownią Netanyahu, wali się jak domek z kart. Trump przyciągnął do siebie niewykształconych wyborców białej klasy robotniczej, wyalienowanych z ekonomicznego i politycznego systemu. Nie wiemy, jakie mają poglądy na Izrael, ale jeśli wyleźli z Dzikiego Zachodu, aby głosować na Trumpa, to bo obiecał im pracę, to mogą nie polubić kosztownego modelu pomocowego dla Izraela, lamentował Jonathan Gutman. Linie podziałów politycznych w naszym kraju mają ponadnarodowy lub, jeśli ktoś woli, etniczny charakter, a relacje z Ameryką to są stosunki polsko-żydowskie, a nie polsko-amerykańskie. Jeszcze raz, a ten pan Baliński pisze teraz o Polakach, o Polsce. Linie podziałów politycznych w naszym kraju mają ponadnarodowy lub, jak kto woli, etniczny charakter, a relacje z Ameryką to stosunki polsko-żydowskie, a nie polsko-amerykańskie. To jest oczywiste dla mnie. I to, kto urzęduje w Białym Domu i co mówią o nim Żydzi, ma znaczenie. Na działaczy PiSu Trump działa jak czerwona płachta na byka. Wzbudzał w nich na przemian potępieńcze tyrady i życzenia klęski. Szczególnie osobliwe głosy pojawiły się na łamach Gazety Polskiej. Dla jednego z jej dziennikarzy sukces Trumpa to perspektywa prezydentury amerykańskiego Le Pera. PiS to duplikat waszyngtońskich neokonserwatystów w Polsce, a szczyt naszych neokonów, dla których gotowi byli poświęcić wszystko, to USA na wojennej ścieżce z Rosją, zaś zwycięstwo Trumpa to koszmar, bo trudno będzie wojować z Putinem w strategicznym partnerstwie z Liliputią Litwą i zbankrutowaną Ukrainą. Zwycięstwo Trumpa oznacza dla PiS-u utratę gruntu pod nogami, bo Trump spadku po neokonserwatystach nie przyjmie. Nie przejmie. Słowa Trumpa, dwukropek, najpierw zadbamy o nasz kraj, zanim będziemy się przejmować wszystkim innym, wystraszyły nie tylko waszyngtońskie elity. Przeraziły także te nad Wisłą. Przed Polską rysuje się nowa koniunktura i z Trumpem trzeba się ułożyć. Szkopuł w tym, że po naszej stronie do rozmów z nim zasiądą ci, którzy przyjmują się wszystkim innym, a nie własnym krajem. Gdy Waszczykowskiemu zadano pytanie, czy ma swojego człowieka w sztabie Trumpa, odpowiedział bezradnie: z tego co wiem, tam są Polacy związani z Polonią. Trzeba będzie natychmiast uruchomić wszystkie kanały. Szkopuł w tym, że jego kanały to Applebaumowie, a jego Polonia to Schnepf. Tak, proszę Państwa, to jest bardzo, bardzo dobry artykuł, bardzo nieciekawy dla nas, ale myślę, że jeszcze bardziej nieciekawy dla Chin. Ja omówię ideę i istotę tego artykułu, tezy tego artykułu w osobnym miejscu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.